4 minuty po godzinie 10. Dzisiaj mamy niedzielę, trzeci dzień czerwca, dokładnie koniec długiego weekendu. No i nie da się ukryć, że ten długi weekend odcisnął swoje piętno na składzie tego wydania Kawiarenki Politycznej. Ja nazywam się Andrzej Kutys, witam bardzo gorąco i serdecznie. Wyjątkowo zaczniemy może od tych, których nie ma. No bo nie ma radnych Platformy Obywatelskiej, ale to już wiemy, Platforma Obywatelska na pytania dziennikarzy Radia Szczecin odpowiadać nie chce. Nie udało się także zaprosić żadnego z 4 radnych Zachodniopomorskiej Inicjatywy Samorządowej. Mówię tutaj o klubie z Sejmiku województwa zachodniopomorskiego, bo i też docelowe, gdyby radni Sejmiku województwa zachodniopomorskiego są dzisiaj gośćmi Kawiarenki Politycznej, tak więc Zachodniopomorskiej Inicjatywy Samorządowej nie ma. Nie ma także jednej radnej bezpartyjnej, która również w związku z długim weekendem jest poza, więc kto jest, może wypadałoby powiedzieć. Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Przybylska, dzień dobry.
Dzień dobry.
PSL reprezentuje wicestarosta Pyrzycki, tutaj też nie mamy radnego, wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I w studiu Polskiego Radia Koszalin radny SLD Jerzy Kotlęga, dzień dobry.
Witam serdecznie państwa.
Zanim przejdziemy do tematów tej Kawiarenki Politycznej, tutaj na prośbę pana wicestarosty Pyrzyckiego, pana Bartłomieja Królikowskiego, małe wspomnienie też samorządowca.
Tak, szanowni państwo, poprosiłem tutaj pana redaktora. Wszyscy jesteśmy samorządowcami, państwo radni, ja jako wicestarosta Pyrzycki. Jesteśmy samorządowcami, a dla naszego środowiska samorządowego jest to smutna wiadomość. Kilka dni temu po poszukiwaniach w lesie pod Głogowem znaleziono, został martwy lokalny radny. Lokalny radny miasta Głogowa, który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w ostatnim czasie.
Został uduszony, z tego co wiemy.
W ostatnim czasie zajmował się bardzo trudnymi, kontrowersyjnymi sprawami. Śledził lokalne nieprawidłowości. To 42-letni Paweł Chrusz, który był przez lata też związany ze Szczecinem. Skończył tutejszy Uniwersytet Szczeciński. Brat naszego lokalnego posła, pana Sylwestra Chruszcza. Ja myślę, że tak jak swego czasu na Słowacji, w niewyjaśnionych okolicznościach odszedł dziennikarz i wzburzyło to opinię publiczną, poruszyło władze państwowe. Myślę, że także w tym przypadku to powinno mieć miejsce. To jest straszna wiadomość i myślę, że wszyscy powinniśmy zastanowić się nad jej okolicznościami. Mam nadzieję, że one zostaną wszystkie wyjaśnione. To ważne dla naszego samorządowego środowiska.
Ja myślę, że też parę słów Agnieszka Przybylska, bo jak rozumiem, zgadzamy się, prawda, tutaj z tymi słowami pana Królikowskiego.
Tak, tak. To oddanie pamięci zmarłego, nieżyjącego pana Pawła Chruszcza jest ważnym takim przypomnieniem, ale jest też zachętą, myślę, dla naszego środowiska samorządowego, żeby nie bać się patrzeć na trudne tematy, żeby bez zapalczywości, też zapalczywości politycznej ze strony tych, którzy potencjalnie mogliby się bać bez zapalczywości ze strony tych, którzy szukają prawdy, ale żeby jednak porządkować życie społeczne na poziomie samorządowym. Tu naprawdę nie potrzeba zadymy politycznej. Tu trzeba spokojnych, rzetelnych działań, a to, co nieprawidłowe, nazwać, pokazać i skorygować.
No ale też trzeba powiedzieć, że ta sprawa budzi bardzo wiele pytań. Jeszcze Jerzy Kotlęga, SLD.
Ja chciałbym z tego miejsca złożyć przede wszystkim serdeczne i szczere kondolencje panu Sylwestrowi Chruszczowi, który 3 kadencje temu był również radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Być może ta sprawa jest jakby dowodem na to, czy jakby obrazem tego, co się dzieje w tej chwili w polskiej polityce. Ten brak szacunku do siebie, ta zapalczywość, która być może znajduje czasami swoje ujście w zupełnie innym miejscu. Jeżeli już w rodzinie potrafią się, nie chcą rozmawiać na tematy polityczne, bo się boją, aby dyskusja nie poszła za daleko, to coś w tej polityce i lokalnej, i krajowej, coś widzimy, coś pęknęło, coś jest nie tak.
No dobrze, ale przepraszam, wejdę w słowo, panie radny, no bo tak się zastanawiam, że to jednak kwestia chyba bardziej, no ja wiem, kryminalna, to chyba nie rozmawiamy o tym, że się politycy ze sobą pokłócili na przykład w studiu gdzieś w jakichś mediach.
Nie,
panie redaktorze, ale jednak sprawa bardzo poważna.
Pojawił się wątek tak troszeczkę gdzieś w ustach mojego poprzednika, rozmówcy, no więc ja tym wątkiem poszedłem, jestem samorządowcem, politykiem i jakby wskazuję na ogień i ten temperament dzisiejszej dyskusji, natomiast sprawa będzie wyjaśniona najprawdopodobniej i wtedy poznamy prawdziwe przyczyny tego, co było przyczyną tej
jeszcze
tragedii.
Jeszcze Agnieszka Przybylska, dwa
ja
słowa.
Ja chciała też serdecznie wspomnieć o rodzinie, o żonie, o dzieciach pana radnego. Mam nadzieję, że środowisko samorządowe zaopiekuje się, zatroszczy się o te osoby.
No tylko pytanie jest teraz, no, mowa była o tym, że afery, że warto być na tym tropie, ale tutaj się okazuje, że to też za to wydawałoby się w Polsce XXI wieku, że takie rzeczy się nie dzieją, a jednak Bartłomiej Królikowski.
To straszne, że to w ogóle, że to się w ogóle wydarzyło, że to jest możliwe właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, w XXI wieku w Polsce. Ja mam nadzieję, że to zostanie dogłębnie wyjaśnione, niezwłocznie dogłębnie wyjaśnione. Współczuję rodzinie, współczuję małżonce, dzieciom, panu posłowi. I chcę powiedzieć jedno. Pawła Praca, bo byliśmy kolegami, dlatego też mi ciężko o tym mówić, nie pójdzie na marne i będzie zawsze w naszej pamięci.
Była mowa o tym, że był na tropie jakiejś afery. Miejmy nadzieję, że również ta afera zostanie wyjaśniona, tak jak okoliczności jego śmierci. Natomiast przejdźmy już do tematu tych, które mieliśmy umówione, o których będziemy rozmawiali w kawiarence politycznej. Sąd uniewinnił rolników z Pyrzyc. Na początku, ja jeszcze nic nie będę mówił, krótki komentarz. Agnieszka Przybylska.
Radość i ulga. Radość i ulga, bo obrona polskiej ziemi, która ma długie tradycje jeszcze z okresu zaborów, to jest bardzo ważna rzecz. I oddanie sprawiedliwości tym rolnikom, którymi wcześniej, warto przypomnieć, zaopiekował się też przez swój komitet powołany przez siebie ksiądz arcybiskup Dzięga. W trosce rodziny, w trosce rolników, to bardzo cenne.
PSL, wicestarosta pyrzycki Bartłomiej Królikowski.
To dla nas również ogromna ulga. My od początku na ziemi pyrzyckiej wiedzieliśmy, że nasi mieszkańcy, rolnicy ziemi pyrzyckiej, która z rolnictwa słynie z bogatych, urodzajnych ziem, że są po prostu niewinni, że walczyli w słusznej sprawie, że są niewinni, a my rozmawialiśmy z nimi przez ostatnie miesiące, wspieraliśmy ich także poza tymi oficjalnymi wydarzeniami. Spotykaliśmy się z rodzinami, dla których to był ogromny, gigantyczny stres. Bardzo to przeżyli. Dziś można powiedzieć, że mogą odetchnąć z ulgą, ale ten czas był dla nich naprawdę bardzo ciężki. Cieszę się, że takie właśnie rozstrzygnięcie zapadło.
Ja tylko jeszcze dodam, bo oczywiście lokalnie, pan, tak jak pan mówi, natomiast przypomnijmy, że to się wszystko działo za czasów koalicji PO-PSL i działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które sędzia w swoim uzasadnieniu nazwał, no, że po prostu faktycznie sprzedawali z ziemię spółką z zagranicznym kapitałem dużo taniej niż polskim rolnikom, no to się troszkę też kładzie cieniem na to, co działo się.
Natomiast nasze stronnictwo bardzo wyraźnie, jednoznacznie udzieliło poparcia, nawet tutaj były przekazane dokumenty uwierzytelniające, listy poparcia ze strony ministra Sawickiego na wniosek pana marszałka Jarosława Rzepy. Mieliśmy tutaj od początku jednoznaczne stanowisko i myślę, że dobrze, że się właśnie tak stało, że takie jest, a nie inne rozstrzygnięcie.
Jerzy Kotlęga, SLD.
Tak, to był 2014 rok, a więc w naszym województwie rządy koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Agencja Nieruchomości Rolniczych nie potrafiła sobie poradzić z problemem sprzedaży, przetargów, dzierżawy ziem. No i znaleziono kozła ofiarnego, jak się okazuje. Tym kozłem ofiarnym mieli zostać rolnicy, z którymi chwilę potem i politycy zaczęli ich wspierać, i samorządowcy, i duchowieństwo.
Ale wcześniej mieliśmy dużo rolnicy, te protesty, tak, wszystkie, kiedy traktory jechały, tak, do Szczecina.
Tak. Na dzień dzisiejszy mamy wyrok. Nie ma jeszcze uzasadnienia do wyroku. Poczekajmy, zobaczymy, jakie jest uzasadnienie sądu, abyśmy mogli jakby mieć pełniejszą wiedzę i w pełniejszy sposób komentować wyrok sądu.
Radna Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Przybylska.
Tak, tu warto przypomnieć, że w tamtym okresie nie tylko w naszym województwie ta koalicja rządziła, ale również w kraju, w Polsce. Więc te rozstrzygnięcia, które doprowadziły do takiej sytuacji, mają też związek z tym, jaki była koncepcja rządzenia całym naszym krajem. Warto też przypomnieć, jeżeli ktoś śledził to w prasie, że zarzut, jakoby rolnicy swoją postawą doprowadzili do uszczuplenia budżetu państwa, był o tyle też nietrafny, z tego, co tutaj próbuję się zorientować, że te kwoty minimalne, do których dochodziło do zakupu czy do dzierżawy, były jednocześnie kwotami rynkowymi. Więc to działanie rolników kładzenie jakby głównego akcentu na to, że budżet państwa został uszczuplony w przeciwwadze do bronienia naszej polskiej ziemi, no jest niewłaściwe.
Ja może zacytuję sędziego Grocholskiego. Przy tych wszystkich nieprawidłowościach przy zarządzaniu gruntami rolnymi przy ZNR rolnicy byli uprawnieni do tego, żeby próbować bronić się przed tymi praktykami. Pan Królikowski. Mhm.
Tak, panie redaktorze. Ja pamiętam, kiedy spotykaliśmy się z naszymi rolnikami w terenie, w polu podślazowym, gdzie też dochodziło do takich sytuacji no, bardzo niepokojących, kiedy to no, miały miejsce wydarzenia, które zagrażały także no, życiu, zdrowiu protestujących na tychże polach rolników. Kiedy rozmawialiśmy, byliśmy przy nich obecni, tak? Ja byłem w towarzystwie lokalnego radnego sejmiku, pana Olgierda Kustosza. Z kolei również zaangażował się w tą sprawę pan wicemarszałek Jarosław Rzepa. Byliśmy cały czas obecni.
No tak,
gdyby ta sytuacja wówczas przybrała rozmiary większe, byśmy mogli mówić o sytuacji niedopuszczalnej. Natomiast chcę powiedzieć, że cały czas byliśmy w kontakcie, wspieraliśmy i byliśmy w ścisłym porozumieniu na wyciągnięcie ręki dla naszych lokalnych rolników.
Ja rozumiem, tylko ja się tak zastanawiam cały czas, bo pan mówi o tym wsparciu i pomocy, no ale przecież Agencja Nieruchomości Rolnych, no ktoś za to odpowiadał i to wy odpowiadaliście, w sensie rządy PO-PSL, no ktoś obsadzał stanowiska w ANR-ze, ktoś tą ANR zarządzał, ktoś był ministrem rolnictwa, to był polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego przecież, no więc ja troszeczkę nie rozumiem teraz tych tłumaczeń, przyznam szczerze.
Oddział szczeciński Agencji Nieruchomości Rolnych nie był rządzony przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ale minister rolnictwa był z PSL-u, prawda?
Który udzielił poręczenia później pyrzyckim rolnikom.
Później, ale rozmawiamy o wcześniejszych problemach.
Jako jeden z pierwszych i myślę, że to jest ważne. Ja powiem tak, panie doktorze, myślę, że gdyby wobec naszych lokalnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego nasi rolnicy mieli tak drastyczne zdanie, to nie pozwoliliby nam też i ze sobą rozmawiać, także poza kamerami. To były spotkania, kiedy ja pamiętam późnymi godzinami wieczornymi właśnie pod wspomnianym Ślazowem spotkaliśmy się z grupą naszych rolników z gminy Pyrzyce, Przelewice, Kozielice. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach, które przysłużyłyby się właśnie poprawy sytuacji na ziemi pyrzyckiej. O tych sytuacjach nie pisze się na pierwszych stronach gazet, natomiast one miały miejsce. Po prostu byliśmy razem.
Ale to jest cały czas to, co się działo po. Ja mówię o tym, co się działo przed, co doprowadziło do tego, co się działo z rolnikami. Bo pan cały czas mówi o tym, co się działo później. Ja natomiast cały
Akurat
czas wracam do tego,
rozmowy toczyły
do tych
się,
działań
toczyły się przed jeszcze tymi
Ale to wy nie mieliście karną. Może jeszcze oddam, bo słyszałem, że ciężko wzdychał w studiu Radia Koszalin Jerzy Kotlęga, radny SLD, proszę bardzo.
No, ze zdumieniem słucham wypowiedzi pana starosty, że ci, którzy tworzyli politykę rolną w Polsce przez ostatnie kilkanaście lat, ci, którzy odpowiadają za politykę samorządową województwa zachodniopomorskiego od 12 lat, że raptem bronili czegoś, bronili się przed decyzjami, w których sami jako Polskie Stronnictwo Ludowe no, byli, uczestniczyli. To, że akurat w tym momencie szefem był działacz Platformy, a nie PSL-u, nie ma znaczenia, bo tam nieustanna trwała rotacja na wielu stanowiskach. Także trzeba to traktować, że to jest po prostu obsadzone w ramach wewnętrznych koalicji. Te stanowiska były przez koalicję PO-PSL. Dzisiaj trzeba się uderzyć w piersi, panie starosto, i jakby uszanować wyrok sądu, że nie mieliście racji. A rolnicy mieli prawo do obrony i rolnicy się obronili.
Dodajmy jeszcze, że jest to wyrok nieprawomocny. Jeszcze nie wiemy, czy prokuratura się będzie odwoływać. Jeszcze radna pisze Agnieszka Przybylska.
Tak, jako radna Prawa i Sprawiedliwości chcę przypomnieć, że prezes Jarosław Kaczyński też w tamtych latach zabierał głos na ten temat i pokazywał polityczny wymiar tego wszystkiego, że być może istnieje, ponieważ 2014-2015 to kolejne najpierw wybory samorządowe, później wybory parlamentarne. I bardzo zdecydowany protest rolników, który pokazywał zagrożenia dla polskiej ziemi, był jednocześnie jasnym sygnałem, że jest naprawdę pilnie potrzebna dobra zmiana. I nękanie i ciąganie po sądach rolników, czy jakieś próby ich zastraszania, mogły w odczuciu prezesa Kaczyńskiego mieć też wymiar polityczny.
Myślę, że niepotrzebnie właśnie mówimy tutaj o wymiarze politycznym, bo ta sprawa nie ma takiego charakteru. I tutaj słowa pana radnego Kotlęgi o tym, że no tak się stało wbrew naszej woli, wręcz przeciwnie. My jako przedstawiciele PSL-u jasno wyrażaliśmy swoje stanowisko poparcia dla rolników. I naprawdę nie mieszajmy to do tego spraw politycznych, że wówczas akurat za tamtych czasów takich rządów w Polsce to się stało, bo to naprawdę nie ma kluczowego znaczenia. Też mogę powiedzieć, szanowni państwo, czy państwo ograniczali się tylko do słów, czy do czynów? Czy spotykaliście się z naszymi rolnikami na miejscu, czy wspieraliście ich? Czy mogli liczyć na waszą pomoc prawną, czy mogli liczyć na wasze wsparcie? No też mogę w ten sposób powiedzieć. Natomiast najważniejsze, że stało się tak, że mogą nasi rolnicy odetchnąć z ulgą, że są niewinni i że ich rodziny skończy się stres wielu, wielu rodzin na ziemi pyrzyckiej.
Wicestarosta Pyrzycki, Bartłomiej Królikowski, parę pytań, no to jeszcze
panie
pozwolę.
Redaktorze, tak,
Jerzy
pytanie,
Kotlęga
czy mogę odpowiedzieć?
Tak, proszę bardzo.
Byłem świadkiem spotkania pani Beaty Radziszewskiej, radnej sejmiku, jednocześnie przewodniczącej Komisji Rolnictwa. W skrócie tę nazwę podaję. Ja też byłem wówczas członkiem tej komisji. Z nami byli inni przedstawiciele tej komisji i mieliśmy odwagę i chęć spotkania się z rolnikami, wysłuchania ich opinii i przedłożenia naszej opinii publicznie na konferencji prasowej.
Agnieszka Przerylska.
Tak, ja chcę powiedzieć o takim jakby podwójnym wymiarze tego wszystkiego. Nie kwestionując tego, czy ktoś życzliwie, jako człowiek z człowiekiem się spotkał, rozmawiał, okazywał życzliwość, zainteresowanie, jakby to jest jeden kierunek i jeżeli tutaj pan starosta cieszy się, że w odpowiednim momencie takie działania były robione, to zostawiamy to tak, jak jest.
Natomiast drugi
wymiar to jest wymiar strategii politycznej państwa i województwa. I troska o dobro stanu państwa i województwa to jest chronienie naszego przemysłu, chronienie naszego rolnictwa. I decyzje strategiczne, czy ustawiane są przetargi, czy prawo jest tak stanowione, żeby było bardziej przyjazne dla podmiotów zagranicznych, czy bardziej chroniące nasz rynek, to są strategie, które są bardzo istotne. I nawet jeżeli sympatyczna jedna, druga, trzecia osoba będzie dawała osobiste wsparcie komuś, ale strategia cała państwa czy województwa nie będzie chroniła rolników i przemysłu naszego, i handlu naszego, a takie niestety w ostatnich kilkunastu latach miały miejsce rzeczy z niekorzyścią dla naszego przemysłu, z niekorzyścią dla naszego rolnictwa, to ta dobra zmiana miałaby być szansą i jest szansą i pewne rzeczy pomału, stopniowo i w takim tempie, jak jest możliwe, są odkręcane. Tak? Także nie kwestionując tego, czy ktoś miał osobiście dobrą wolę, jednak ważne są te działania strategiczne, a polska racja stanu to jest bardzo dbać o nasze własne, swoje, na tyle, na ile oczywiście przepisy polskie i unijne pozwalają.
Jak rozumiem, wyczerpaliśmy temat. Czy jeszcze Jerzy Kotlęga ma coś do dodania?
Nie, dziękuję.
Dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu w tej kawiarence politycznej. Mieliśmy we wtorek sesję Sejmiku Zachodniopomorskiego, na nim tak zwane absolutorium dla marszałka województwa. To jest taka, ja to nazywam pewnym rytuałem politycznym, ponieważ w tym rytuale, prawda, rządzący, to nie ma znaczenia, kto w danym konkretnym momencie, natomiast rządzący przedstawiają jak gdyby wykonanie budżetu za ubiegły rok, chwalą się tym, co zrobili dobrze, opozycja oczywiście ich punktuje, po czym i tak absolutorium zostaje udzielone, no bo jeżeli mamy koalicję, w tym przypadku w sejmiku jest to koalicja PO-PSL, ona ma odpowiednią większość głosów, żeby takie absolutorium uchwalić. Więc może zacznijmy od tego, co się udało. Co się udało, wicestarosta Pyrzycki w imieniu PSL-u, no bo jak wiemy, Platformy Obywatelskiej w studiu nie ma, rządzi PO-PSL.
Tak, panie redaktorze, a to też jest tak nie do końca, jak pan powiedział, że to jest rytuał, który wskazuje na to, że koalicja głosuje, opozycja głosuje przeciw.
No, z mojego doświadczenia osoby obserwującej tego typu sesje.
Był wynik głosowania, tak więc tutaj jednak więcej niż koalicja zagłosowała za udzieleniem.
Zachodniopomorska inicjatywa samorządowa, ale oni wspierają koalicję
PO-PSL. Ale jest to więcej niż koalicja, tak więc jest to bardzo wyraźny głos na tak dla obecnego zarządu województwa. Ja też powiem o kilku rzeczach, które są z perspektywy tego średniego samorządu, a więc samorządu powiatowego. Z samorządem województwa naprawdę rewelacyjnie nam się współpracuje. Jest bardzo wiele inicjatyw, które są nowatorskie na poziomie nawet całego kraju. Jest to inicjatywa społecznika, więc mikrograntów dla obywateli, dla organizacji społecznych, która jest nowatorskim rozwiązaniem tutaj zarządu województwa pana marszałka Gierdy Gebrewicza. są granty sołeckie, a więc 10 tysięcy złotych dla wielu, wielu sołectw, które naprawdę cieszą się ogromnym, gigantycznym zainteresowaniem. My nigdy nie mieliśmy takiej frekwencji na spotkaniach informacyjnych, jak właśnie na grantach sołeckich i na społeczniku. Jest to cały szereg inicjatyw, to są najnowocześniejsze koleje w całej Polsce. To są, szanowni państwo, inicjatywy takie jak kontrakt samorządowy, który również jest nowatorskim pomysłem zachodniopomorskim. Ja powiem tak, że poza tymi standardowymi projektami unijnymi, a więc poza rozdysponowaniem kwot właściwych w projektach unijnych, mamy doświadczenia takie, że dzięki samorządowi województwa, także w powiecie pyrzyckim, doszło do kilku dofinansowań, na które czekaliśmy latami, a które no nie udałoby się, gdyby nie to, że aktywność samorządu województwa wykazał. Tutaj przede wszystkim specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Pyrzycach, termomodernizacja, dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa do tych unijnych pieniędzy udało się objąć także nasz projekt, na który czekaliśmy wiele lat w Pyrzycach, choćby na przykład też remont kościoła w Lipianach, na który mieszkańcy kwestowali ponad 6 lat, pisali różnego rodzaju wnioski i też byliśmy na liście rezerwowej. Dzięki aktywności samorządu województwa udało nam się uzyskać te środki i dzisiaj na wieży kościoła w Lipianach są rusztowania i około 3 milionów złotych zadanie. Tak więc jest to cały szereg, ścieżki rowerowe, ponad 1000 kilometrów. To jest naprawdę bardzo dynamiczny samorząd, który jest również dostrzegany w kraju. Także naprawdę to był dobry rok dla województwa zachodniopomorskiego.
Tak jak oczywiście koalicja się chwali, tak opozycja gani. Jerzy Kotlęga, SLD.
No właśnie, nie wiem od czego zacząć. Chyba zacznę od jakby początku. Mianowicie absolutorium jest takim na pewno ustawowym sposobem kontroli każdego samorządu. Z tym, że przez lata, ponieważ rachunki się zgadzają, bo inaczej opinie Kolegium Samorządowego i RIO mogłyby być tutaj negatywne.
Regionalnej Izby Obrachunkowej, RIO, tak?
Tak. Ponieważ mogłyby być negatywne. Rachunki jakby bilans na zero przenoszą. To absolutorium stało się w tej chwili miejscem, w którym następuje wymiana poglądów dotyczących jakby sukcesów czy sposobów rozwiązywania przez zarząd i przez koalicję rządzącą tychże problemów. W naszym województwie rzeczywiście 20 radnych zagłosowało za. Są to wszyscy członkowie klubu Platformy Obywatelskiej, wszyscy członkowie klubu PSL oraz wspomniana przez pana redaktora inicjatywa, która poparła. Jest to grupa związana z panią Barbarą Nowacką i boleję nad tym, że grupa wspierana przez grupa lewicowa w taki sposób podpisała tutaj porozumienie i realizuje również to, za czym czasami nie głosują. A ponoszą też tym samym całą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w województwie zachodniopomorskim. W ogóle jeszcze taka ostatnia kwestia związana jakby z ogólnym spojrzeniem na absolutorium. W moim przekonaniu jakby absolutorium się przeżyło w Polsce. Są teraz próby i nowe prawo wejdzie w życie. Ma to wyglądać trochę inaczej. A więc sesja absolutoryjna to tak. Koalicja rządząca chwali siebie.
No tak jak wspomniałem, taki rytuał polityczny.
Tak, tak. Opozycja, która nie bierze udziału we władzy, próbuje patrzeć merytorycznie władzy na ręce.
To co wam się nie podobało w tym budżecie? Już gdyby przechodząc do konkretów.
Proszę bardzo. Co nam się nie podobało? Przede wszystkim myślę, że sprawami kluczowymi jest stosunek wydatków majątkowych do tak zwanych bieżących. Tam, gdzie wydatki majątkowe są duże, to następuje rozwój danego samorządu. W tej kadencji samorządu województwa zachodniopomorskiego wydatki majątkowe nigdy nie przekroczyły 40%. 5, 6, 10 lat temu, owszem, nawet w 2011 roku wydatki majątkowe przekroczyły 55%. I to był wskaźnik, o którym mogliśmy powiedzieć, że jest to wskaźnik, który gwarantuje, czyli jest obrazem rzeczywistości, że województwo zachodniopomorskie się rozwija. Jeżeli od 4 lat wskaźnik ten jest poniżej 40%, to ja, to jest to moje negatywne zdanie, jeżeli chodzi. To jest po prostu źle województwo zarządzane. Więcej przejadamy, niż inwestujemy w przyszłość. Drogi. Marszałek województwa chwalił się drogami podczas sesji. Na drogi wojewódzkie planowano wydać na remonty 207 milionów złotych. Udało się wydać 123 miliony złotych. Czy ja mam wobec tego pochwalić marszałka, że 123 miliony złotych wydał? Czy może mieć pretensję, że nie wydał w całej kwoty ponad 207 milionów złotych? I tak jest corocznie. Jeżeli chodzi o drogi, to tak się dzieje corocznie. Marszałek chwalił się bezrobociem spadającym. Rzeczywiście, bezrobocie w naszym województwie maleje, coraz niższe, ale pamiętam kilka lat temu, kiedy wskaźnik bezrobocia rósł, to marszałek nam mówił, że to nie jest sprawa samorządu województwa. Tak? Kwestie bezrobocia to są lokalne samorządy, urzędy pracy i tak dalej, i tak dalej. Mam żal do pana marszałka o to, że ochrona powietrza nie jest w województwie w sposób właściwy realizowana. 5 województw w Polsce w tej chwili realizuje rzeczywiste programy ochrony powietrza. Około 30 tysięcy Polaków rocznie umiera tylko i wyłącznie z powodu chorób, które wynikają z tego, że oddychamy niedobrym powietrzem. Ja dzisiaj jestem w studiu w Koszalinie, ale w ostatnich dniach sprawdzałem poziom stężenia niektórych pyłów. Tu jesteśmy też na krawędzi, nawet na środkowym wybrzeżu oddychamy niezbyt dobrym powietrzem. Dalej, szpitale wojewódzkie, w sumie mamy ich aż 13. Część z tych szpitali generuje ogromne zadłużenia, może nie zadłużenia, ale mają ogromne wymagania, mają zobowiązania. Ogromne wymagania. Na koniec roku było to prawie około 250 milionów złotych. To nam też się nie podoba. Brak nadzoru nad podległymi jednostkami. Mam tutaj głównie na myśli już nieistniejący Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i jego cała aferalna działalność opisywana przez media, a dzisiaj jeszcze protesty ekologów i mieszkańców Koszalina, którzy przyjeżdżają i widzą, jak jezioro Jamno wysycha, jak źle działają wrota sztormowe, jakie to będzie
30
miało...
milionów złotych kosztowały wrota sztormowe,
to ogromna budowa.
Panie radny, to
sprawa,
może... To...
Konsolidacja, proszę, ja mógłbym jeszcze tak kilka przykładów. Wiem, że audycja rządzi się swoimi prawami.
Zróbmy tak. Teraz jeszcze w imieniu opozycji radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Przybylska i jeszcze jak gdyby w imieniu koalicji wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski PSL, to teraz pani Agnieszka Przybylska.
Ale chciałbym też...
Aha, dobrze, to jeszcze pan Kotlęga dokończy.
Możliwość, aby minutkę odnieść się do tego, co powiedział pan wicestarosta.
Dobrze. Teraz pani Agnieszka Przybylska.
Żeby nie powtarzać już pewnych argumentów, które padły, a które rzeczywiście też wychwytywaliśmy w naszym stanowisku, chcę zwrócić uwagę na to, co też pokazywaliśmy, że o ile rzetelność i legalność potwierdzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jakby nie budzi zastrzeżeń, 2 dodaj 2 wychodzi 4 i już, to już celowość i gospodarność powinno oceniać komisja rewizyjna. I tu widzę szczególnie duży mankament, jeśli chodzi o procedowanie absolutorium. Bo jeśli komisja rewizyjna rzetelnie by na to wszystko popatrzyła, wychwyciłaby i zestawiłaby te wszystkie rzeczy, które były mankamentami, niedociągnięciami, niezrealizowanymi wbrew planowi, to tak naprawdę komisja rewizyjna, o ile by nie kierowała się polityczną większością, wystąpiłaby o nieudzielenie absolutorium. I brak tego mechanizmu ze strony komisji, właśnie dlatego, że traktuje to politycznie, że ma swoją większość opcja rządząca, paradoksalnie, ale jest krzywdą dla samego zarządu, bo to, co byłoby zdrowym mechanizmem, informacją zwrotną i pomogłoby na przyszłość w kolejnych rozdaniach zabezpieczyć to, ten mechanizm zawodzi. I brak takiego śladu informacji zwrotnej sprawia, że można pewne błędy, niedociągnięcia, czy jakąś nie kierunek, który jest trudny do zaakceptowania, powielać ilośćkrotnie, Od 12 lat koalicja PO-PSL mówi o konsolidacji siedziby marszałkowskiej. Do tego nie, do siedzib marszałkowskich, bo
w różnych miejscach. A wyjaśnijmy, ile? 13 tego, w siedzib jest w Szczecinie?
W tej chwili, w tym roku, w omawianym roku w ramach absolutorium, ponad 5 milionów 600 tysięcy środków na to poszło i dalej to jest nieskuteczne, to przede wszystkim pracownicy, którzy się kręcą wokół tematu.
Znaczy, ja może wyjaśnię słuchaczom. Konsolidacja Urzędu Marszałkowskiego, chodzi o to, że Urząd Marszałkowski ma w tej chwili w Szczecinie chyba ile? 13 siedzib, czy jakoś tak? Chodzi o to, żeby byli w jednym miejscu, w jednym budynku. O tym rozmawiamy, tak?
Tak, tak. To... Także generuje to koszty, jest nierealizowane, jest powtarzane, ale takich rzeczy jest wiele. To, co, na co ja chciałam, ponieważ tutaj wcześniej padło hasło nieistniejącego już Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ja w ramach interpelacji prosiłam, żeby mi pokazać, ponieważ zarząd pełni funkcję kontrolną w stosunku do swojej jednostki, prosiłam o protokoły z informacjami, jakie kontrole były przeprowadzane przez ostatnich wiele lat i okazuje się, że każdorazowo protokół pokontrolny nie miał jakichkolwiek w niczym zastrzeżenia, z wyjątkiem jednego, gdzie były uwagi, że jakiegoś tam akcesoriów brakuje w magazynie. Nigdy żadnych zastrzeżeń, żadnych uwag do protokołu kontrolnego, łącznie z tym, że były analizowane, to znaczy z tych protokołów by to wynikało, przetargi, nie było jakichkolwiek uwag. Dla osoby, która siedzi i jest biegła jakby w kontrolowaniu różnych podmiotów, już sam fakt, że ktoś nie ma jakichkolwiek nawet drobnych uwag, już budzi niepokój, czy na pewno kontrola jest taka, jaka powinna być.
I jeszcze wicestarosta Pyrzycki, Bartłomiej Królikowski, PSL.
Szanowni Państwo, odnosząc się do Państwa argumentów, Państwa radnych, była mowa między innymi o drogach. Powiem tak, jako samorządowcy powiatu z uznaniem obserwujemy, jak remontują się drogi wojewódzkie. Naprawdę to tempo jest bardzo dynamiczne. Jest wiele odcinków bardzo ważnych, strategicznych, chociażby Chociwielka. W ostatnim czasie już trwa i jest bardzo zaawansowana budowa przez lata oczekiwanej obwodnicy Barlinka, obejścia Barlinka właśnie drogą wojewódzką. Jest to wielki sukces i samorządowców województwa, ale także burmistrzów władz Barlinka. To jest bardzo ważny sygnał. Ja też powiem o naszych przykładach. Nam z samorządem województwa, z obecnym zarządem województwa bardzo dobrze rozmawia się o drogach. Jest to wiele wspólnych projektów, między innymi właśnie dzięki otwartości zarządu województwa, dzięki otwartości panów marszałków. Rozwiązaliśmy problem byłej drogi krajowej numer 3. Państwo pamiętają byłą trójkę krajową ze Szczecina do Gorzowa przez Pyrzyce i Lipiany. Jakim była stanie? Rozwiązaliśmy wspólnie ten stan prawny. Dokonaliśmy porozumienia, w którym przejęliśmy nawzajem swoje drogi między powiatem i województwem. Dzięki temu porozumieniu wyremontowana została ulica Myśliborska w Lipianach, która stanowi taką nową obwodnicę miasta Lipiany. To są konkretne, bardzo wymierne sukcesy. W tym roku planowany jest między innymi właśnie na tej 119 byłej trójce remont drogi w miejscowości Żarzabów.
Na starej trójce zdaje się, asfalt się lepi do opon.
No, myślę, że tutaj drogowcy reagują na bieżąco, natomiast planowany jest właśnie z inicjatywy między innymi pana Algierda Kustosza, lokalnego radnego, remont drogi w miejscowości Żabów. Także to jest naprawdę cały szereg inicjatyw, o których można tutaj powiedzieć z uznaniem. Wiele z nich konsultowaliśmy indywidualnie z panem marszałkiem Jarosławem Rzepą, z panem marszałkiem Sobierajem, za co bardzo dziękuję. Powiem też o szpitalach. Naprawdę, kiedy jesteśmy w szpitalach wojewódzkich, kiedy obserwujemy, jak wyglądają, jakim sprzętem operują lekarze w szpitalach wojewódzkich, to jestem naprawdę pełen uznania. Jest to naprawdę profesjonalny, nowoczesny sprzęt i nasi mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, oprócz tego, że są we wspaniałych rękach naszych lekarzy, pielęgniarek, ale też ich zdrowie jest ratowane przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu. Także naprawdę te zarzuty, rozumiem, że można tutaj rozmawiać i chciałbym, żeby ta dyskusja była merytoryczna i konstruktywna, ale rzeczywiście naprawdę to był dobry rok i myślę, że możemy to w ten sposób podsumować.
No, radny SLD Dariusz Wieczorek mówił o 140 milionów długu Szpitala Narkońskiej.
Tak. To jest według danych, które otrzymaliśmy z zarządu województwa.
Tutaj rozmawialiśmy o tej sytuacji przez wiele miesięcy i samorządowcy województwa, które mają tutaj dane szczegółowe, wspominali o przyczynach tej sytuacji.
Ja rozumiem, ale fakt jest faktem. 140 milionów, to jest fakt, tak? To uznajemy jako fakt.
Natomiast chciałbym też powiedzieć, że sytuacja w ogóle placówek publicznych, placówek służby zdrowia, tak szpitali wojewódzkich w całym kraju, jak i szpitali powiatowych jest niezwykle trudna i niestety środki, które wpływają ze strony budżetu państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia wciąż jednak nie są takie, jakie są potrzeby. I stąd też są te problematyczne sytuacje, jeżeli chodzi o zadłużenie. Wybierając, powiem to też jako samorządowiec, który również odpowiada za szpital, w tym wypadku szpital powiatowy, wybierając między kwestią zadłużenia albo rezygnacją z innych inwestycji, a inwestycją szpital, a więc ratowanie życia i zdrowia mieszkańców, zawsze wybierzemy życie i zdrowie mieszkańców.
Jeszcze dosłownie po jednym zdaniu, Jerzy Kotlęga, SLD, Agnieszka Przybylska.
Jeżeli chodzi o szpitale, to w szpitalu, o którym mówiliśmy, komplikuje się praca poradni endokrynologicznej, gdzie w piśmie, które mam przed sobą w tej chwili, wicemarszałek odpisuje mi, że rok czasu trzeba czekać na świadczenie. Natomiast chciałbym powiedzieć to, co da się dobrego powiedzieć o budżecie. To są rzeczywiście, jest wiele inicjatyw społecznych, to są granty różnego rodzaju, to są ścieżki rowerowe, to trzeba dostrzec. Dostrzegamy również to, w jaki sposób środki są przekazywane na pomoc samorządom. Chociaż ostatnio przy okazji podziału środków na małe infrastruktury sportowe zrobiłem taką analizę czteroletnią i okazuje się, że 20 samorządów w województwie zachodniopomorskim co roku otrzymuje wsparcie, a 25 samorządów naszego województwa przez te 4 lata ani razu nie otrzymało wsparcia. Popatrzyłem sobie na legitymację samorządowo-partyjne włodarzy tychże samorządów i odpowiedź była jakby sama się tutaj wylała na papier.
I radna PiS Agnieszka Przybylska.
Ja znów wrócę do tych takiego strategicznego spojrzenia, które i potrzebne jest w skali państwa, i potrzebne jest w skali województwa. Nawet gdybyśmy w tej chwili z radością mówili, że ten samorząd mniejszy dostał taką pomoc, ten dostał to, są to, jest to. To wszystko są rzeczy dobre i cenne, natomiast zarząd województwa powinien widzieć globalnie i całościowo. Cieszymy się ścieżkami rowerowymi, ale jeżeli na ścieżki rowerowe jest 87 milionów, a w tym czasie na rodziny w kryzysie, jak pan marszałek był łaskaw przedstawić, 217 tysięcy, 400 razy mniej, to znaczy, że ktoś nie zauważa tego, co jest kluczowe. Nasze województwo od lat niechlubnie przoduje w Polsce, jeśli chodzi o kryzysy, rozpady małżeństw, o ilości urodzeń pozamałżeńskich. Niechlubnie. To są drastyczne, tragiczne statystyki. I jeżeli jest doskonały program Regionalna Akademia Rodziny, gdzie można by dużymi pieniędzmi zrobić bardzo wiele, a te środki są bardzo skromnie, mówię 400 razy mniej niż na ścieżki rowerowe, więc dbanie o kompleksowe, od zarządu wojewódzkiego będę oczekiwała, że kompleksowo widzi wszystko. Nie to, że się jedno, pojedynczy, mniejszy obszar będzie cieszył, że akurat myśmy dostali dzwonnicę, a myśmy dostali ścieżkę rowerową. Kompleksowe widzenie całości. I w moim odczuciu takiego kompleksowego, harmonijnego dbania o województwo jako całość brakuje.
Drodzy państwo, bo tak z tego, co widzę, moglibyśmy o tym budżecie długo dyskutować, a zdaje się, że też uchwaliliście, że będzie dofinansowanie in vitro, czy też wstęp ku temu został zrobiony.
Tak, panie doktorze. Panie doktorze, ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o klubie radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mam przyjętą taką zasadę na każdym szczeblu samorządu, także jeżeli chodzi o klub parlamentarny, że w sprawach światopoglądowych nasi radni czy też posłowie nie są związani dyscypliną partyjną. Każdy reprezentuje tutaj własne sumienie i może głosować tak, jak mu też to sumienie podpowiada. W związku z tym nie było wypracowanego żadnego stanowiska. Jeżeli chciałby pan zapytać o szczegóły głosowania, to wówczas zachęcam do tego, żeby każdego z radnych z osobna o to zapytać. Ja nie ukrywam, że należę do tych osób o poglądzie konserwatywnym i ja bym tutaj zagłosował inaczej, natomiast szanuję głos każdy, który w tej sprawie swobodnie, zgodnie z własnym sumieniem został oddany.
A ja bym znowu zacytował radnego Dariusza Wieczorka, który dla nas, dla Radia Szczecin powiedział coś takiego. In vitro będzie, tu cytat, ważnym tematem zbliżającej się kampanii wyborczej. Koniec cytatu. Czy tak to in vitro należy odbierać? Agnieszka Przybylska, Prawa i Sprawiedliwość.
Obawiam się, że tak to właśnie zostało rozegrane. Na dokładkę w bardzo przedziwny sposób zostało rozegrane, na co zwróciła uwagę na sesji pani radna Ilińska Mądra, a jednocześnie doktor nauk medycznych. Zwróciła uwagę, że w ramach procedowania na początku nam pokazano coś zupełnie innego. Myśmy mieli mieć wprowadzony program program zdrowotny pod nazwą In Vitro. Za tym też optowała, z tego co mi wiadomo, koledzy z SLD. I to wymagałoby uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i taka opinia wcale nie jest oczywista, ponieważ jest dużo kontrowersji medycznych związanych z in vitro, co sprawiło, że w maju teraz głosowana analogiczna uchwała w Krakowie została odrzucona, bo są zastrzeżenia medyczne, więc nawet ktoś, kto nie ma światopoglądowo z tym problemu, po prostu może mieć zastrzeżenia natury medycznej. To, mimo że nam to pokazano i to miałby uzyskać ocenę owej agencji, zostało w międzyczasie jakoś tak sprytnie podmienione i pokazano nam projekt, który przekazuje 300 tysięcy złotych dla innych samorządów jako pomoc samorządowa, dla innych samorządów, które chciałyby realizować in vitro, czyli one miałyby sobie pozyskać taką pozytywną ocenę agencji. Jest to o tyle istotne, że jesienią zeszłego roku został zmieniony wcześniejszy prezes, który w czasie rządów Platformy i PSL chętnie, mimo że wskazywał na uchybienia przy takich projektach, to dawał chętnie pozytywne opinie.
Został o prezesie AOTMU, tak? Agencji Oceny Technologii Medycznej.
Tak, został zmieniony jesienią bodaj w listopadzie, wskazany przez pana Radziwiłła. Topór mądry w tej chwili prezes jest i ze względu na te liczne zastrzeżenia medyczne, które są do tej procedury, które są zagrożeniem i dla zdrowia kobiety, i dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, wcale nie jest oczywiste, jakaby ta ocena była. Więc zarząd jakby podkupił pomysł, który wcześniej zgłaszał kolega radny Darek Wieczorek. Podkupił pomysł, przerobił tak, żeby nie trzeba było tej opinii otrzymywać, a na dokładkę było to zrobione pod jeden konkretnie podmiot, bo w naszym województwie, jak nam przekazano na sesji, jest tylko i wyłącznie Szczecinek, który realizuje samorząd Szczecinka, ale nie realizuje tego sam. I też jeszcze zanim nastąpiła zmiana w Agencji Oceny Technologii Medycznych, tam zostały trzy podmioty przyjęte, w tym jeden podmiot szczeciński, realizujący in vitro, z którego pracownikami, jak wynika z zapisów internetowych, wygląda na to, że przynajmniej przez jakiś czas współpracował jeden z naszych radnych sejmikowych, który mocno w tej chwili przekonywał do tego projektu in vitro. Wobec tak licznych zastrzeżeń i wobec tego, że nie dano nam możliwości zapoznać się z tym wymiarem medycznym, zagrożeniami, ja prosiłam służby prawne wojewody, żeby sprawdził, czy w ogóle doszło do legalnego, czy nie ma podstaw prawnych do uchylenia tej uchwały. Bo samo to, że w taki dziwny sposób, szybki, jakieś no niejasności, jeśli chodzi o ten podmiot, który ma realizować, ja mam bardzo dużo wątpliwości co do tego.
Z kolei Sojusz Lewicy Demokratycznej zawsze był za dofinansowaniem in vitro przez samorządy. Jerzy Kotlęga.
Tak, trzykrotnie przynajmniej przypominam sobie, klub radnych SLD zgłaszał projekt dotyczący in vitro, wtedy jeszcze, kiedy wspólnie z Beatą Radziczewską, Małgorzatą Chyłą i Ewą Koś tworzyliśmy jeden klub, to takie dwa projekty zostały złożone. Teraz złożyliśmy trzeci projekt, który no, został, tak jak pani Agnieszka powiedziała, został przepracowany przez służby pana marszałka. I o ile w naszym zamyśle nasz projekt zakładał tworzenie programu, w którym to szpitale wojewódzkie realizowałyby projekt in vitro dla wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskich, oczywiście tych, którzy chcą, bo przymusu przecież nie ma żadnego przymusu, żeby się poddać jakby całemu programowi. Powstała pewna jakby tylko część, dano możliwość, tak jak pani Agnieszka mówiła, tylko tym samorządom, które już taki program prowadzą i na dzień dzisiejszy to jest Szczecinek, ale myślimy, mamy nadzieję, że to jest dobry początek, że inne samorządy, kiedy dowiedzą się, że są środki finansowe, że jest możliwe dofinansowanie, że jest taka droga uruchomiona, to że jest szansa na to, że w innych samorządach pójdą po prostu tą drogą.
Ja się tylko tak zastanawiam, bo...
Panie redaktorze, ostatnie zdanie. Dobrze. Znam kilka rodzin, w których wychowują się dzieci właśnie w taki sposób poczęte. I to są cudowne dzieciaki. Te rodziny są niezmiernie szczęśliwe. To są zdrowe dzieci, piękne, cudowne. Nie mam żadnych wątpliwości, żeby rodzicom, którzy nie mogą mieć własnych dzieci, normalnymi, w cudzysłowie, metodami, aby taką metodę te dzieci miały.
Ja się tak tylko zastanawiam nad kwotą. 300 tysięcy w sytuacji, kiedy jeden zabieg in vitro to jest 10-12 tysięcy, a może być nawet 20 tysięcy. Przecież to 300 tysięcy to nie wydaje się jako coś dużego finansowo. I w tym momencie cały czas ja się zastanawiam nad tym zdaniem wypowiedzianym przez pana partyjnego kolegę Dariusza Wieczorka, że to jest kwestia polityczna kampanii wyborczej.
To jest na dobry początek. Sprawdzimy, jak ten program i projekt samorządowy działają.
Agnieszka,
jeżeli będą potrzeby większe, to po prostu będziemy wnioskowali, będziemy starali się, aby te środki finansowe były większe.
Tu parę takich kolejnych wątków. Kuriozalne jest to, że pani dyrektor Łabinowicz posprawdzała i przedstawiła nam informacje na posiedzeniu Komisji Zdrowia o bardzo skutecznie działającym projekcie, zresztą ukłon tutaj do pana starosty, realizowanym w województwie, którym zarządza PSL, to znaczy mazowieckie, a jest to projekt Naprotechnologii we współpracy ze Szpitalem Bielańskim. Przypomnę dla osób niezorientowanych, że naprotechnologia to nie jest rozpoznawanie płodności, jest tam taki mały, wąski wycinek, ale to jest niezwykle dokładnie diagnostyka prowadzona. Diagnostyka po to, żeby ustalić, jaki jest stan organizmu kobiety, mężczyzny, jakie są wady, schorzenia, problemy, niewyrównane rzeczy, między innymi tam jest kwestia nietolerancji pokarmowych, okazuje się, że jest dużo osób na tym tle jakby ma problemy z płodnością, więc bardzo pogłębiona diagnostyka i wyrównywanie różnych rzeczy, dzięki którym dochodzi do wyleczenia tej niepłodności i do poczęcia w naturalny sposób dziecka. Więc jest to, i to pani dyrektor Łabinowicz, ja wcześniej wspominałam, że jest taki projekt realizowany, sprawdziła i powiedziała, że rzeczywiście tam jest 300 tysięcy na 2 lata, jest znacznie większa grupa, bo tu jest przewidywane 20 kilka par w naszym województwie, a tam jest znacznie większa grupa, skuteczne, zdrowe, skuteczne, tanie i w ogóle. I zachwalała tą naprotechnologię. Ja w takim razie wnioskowałam, to może zróbmy naprotechnologię, albo przynajmniej nie precyzujmy w uchwale leczenie niepłodności jaką techniką. Tak? Naprotechnologia też nie ma jakby etycznych tutaj problemów. Jeśli chodzi o wspomaganie rozrodu, z takim ukłonem dla par, które bardzo chcą, nie wszystkie techniki są zagrożeniem dla mamy i dla dziecka i budzą opór moralny. Na przykład w ramach wspomagania rozrodu jest tak zwany GIFT, czyli tak
Pani
naprawdę...
Pani radna, ale to już zaczynamy tak, wchodzić jak gdyby w
szczegóły natomiast... medyczne, ale mówię, można wspomagać rozród, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia mamy i dziecka i nie niszcząc jakby tego wymiaru moralnego GIFT i zawężenie tutaj u nas ni stąd, ni zowąd wskazanie palcem, że to ma być akurat in vitro, no dla celów politycznych jest to zawalczenie jakąś konkretną grupę elektoratu. Nie kwestionuję dobrej woli kogokolwiek, kto chce pomóc takim parom, ale też projekt szczeciński, o czym też mówiła pani Nicka Mądry, Szczecin realizuje właśnie przez bardzo pogłębioną diagnostykę, której brakuje i kuleje.
Ja bym jeszcze poprosił o głos reprezentującego PSL wicestarostę pyrzyckiego Bartłomieja Królkowskiego. Pan w nieco niezręcznej sytuacji, bo sam pan stwierdził, że pan osobiście nie, no ale koledzy partyjni...
Jak wspomniałem, panie redaktorze, szanowni państwo.
Czyli co, polityka jednak?
Trzeba byłoby pytać każdego z osobna. U nas jest taka zasada i myślę, że to jest dobra zasada w sprawach światopoglądowych, obyczajowych. Nie wywieramy na nikogo presji, ale też każdy odpowiada tutaj indywidualnie.
Czyli co, polityka jednak. Ja bym powiedział, że polityka.
Panie redaktorze,
panie starosta.
Ale w głosowaniu tylko jedna osoba wyraziła przeciw. Pozostałe albo głosowały za, albo wstrzymały się od głosu.
Dobrze, Agnieszka Przybylska.
Ja króciutko powiem, że w naszym sejmiku i tego dnia z trzech lekarzy, w tych dwóch lekarzy ginekologów położników i z tych trzech lekarzy jeden nie wziął udziału w głosowaniu, drugi się wstrzymał, a trzeci zagłosował za i optował mocno, więc jeżeli lekarze są tacy niejednoznaczni w tym wszystkim, to też nam daje do myślenia.
Ja bym tylko przypomniał taką sytuację, że kiedy jeszcze obowiązywał program rządowy, to wtedy w szczecińskim samorządzie PO i SLD chciało, żeby dofinansowywać in vitro. W tym samym czasie sejmik województwa nie chciał. Później się to, jak słychać, zmieniło. Drodzy państwo, zostały nam niespełna 4 minuty, czyli tak jeszcze po jednym zdaniu. Taka informacja. Radio Szczecin.pl, nasza strona internetowa. Nowy zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił się do ZUS-u o sprawdzenie zwolnienia lekarskiego byłego prezesa funduszu Jacka Chrzanowskiego, który od kilku miesięcy przebywa na chorobowym. Dodajmy, że to nie jedyna osoba, która zapadła na tak zwaną chorobę menedżerską w funduszku. Za nie mogli także specjaliści, dyrektorzy. Tak się dziwnie złożyło, że zazwyczaj powiązani z PO-PSL, no tak powiedzmy to sobie szczerze. Agnieszka Przybylska. Króciuteńko.
Więc ja myślę, że sprawdzanie jest bardzo sensowną rzeczą, bo inna jest sytuacja kogoś, kto ma nikomu nie życząc rozległy zawał albo bardzo skomplikowane złamanie i kończyn i nie możesz funkcjonować, a czym innym jest no właśnie takie trochę przeciąganie. Więc ja nie wchodząc jakby co do zasady, nie wchodząc w to, jak który z tych osób się czuje, myślę, że tak jak bardzo skrupulatnie są obywatele, zwykły, szary obywatel, zanim zostanie stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, jest niezwykle dokładnie prześwietlany i wiele osób się żali, że aż za mocno jest wychwytywany rzekomo dobry stan zdrowia. Myślę, że taka, co najmniej taka sama rzetelność w sprawdzaniu zdrowia każdej jednej osoby, z którejkolwiek opcji by to nie spotkało, że jest bardzo uzasadniona.
Ja oczywiście nie wiem, jakie zwolnienie ma pan Chrzanowski, na jakie konkretnie schorzenie, natomiast do tego, żeby wziąć udział na przykład w procesie, który wytoczył Radiu Szczecin, zdrowia mu starczyło.
Powiem tak, panie redaktorze, jeżeli chodzi o byłego prezesa Wojewódzkiego Funduszu, no nie jest on członkiem Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Nie, to akurat Platforma Obywatelska.
Wobec tego no nie wiemy, jakie są tu okoliczności.
Natomiast wśród tych menadżerów, bo widziałem na przykład w portalach społecznościowych, że dobrze się czują niektórzy.
Wiceprezes PSL-u nie skorzystał z takich rozwiązań, z żadnego rodzaju świadczeń. Jest obecnie zatrudniony w innym miejscu, także tutaj nie mamy tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast zgadza się tutaj z panią radną, jeżeli są takie wątpliwości, trzeba się przyjrzeć rzetelnie, sprawdzić i je rozwiać, ewentualnie potwierdzić, ale są do tego odpowiednie służby i tak trzeba zrobić.
I jeszcze radny SLD Jerzy Kotlęga, króciutko.
Kiedy w 2006 roku żegnałem się z funkcją zachodniopomorskiego kuratora oświaty, bardzo dbałem o swoje zdrowie i w okresie wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy nie wziąłem ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. A więc życzę zdrowia tym wszystkim panom, którzy dzisiaj być może rzeczywiście chorują. Natomiast sprawa wymaga dogłębnego wyjaśnienia i są odpowiednie służby, które na pewno to wyjaśnią.
Pan starosta chciał jeszcze jedno słowo, ale już naprawdę musimy kończyć.
Tak. Właśnie na samo zakończenie. Niedługo 5 czerwca, a więc 20 rocznica uchwalenia ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. Myślę, że to dobry moment, żeby właśnie
będziemy świętować, panie starosto.
Natomiast z tego miejsca też korzystając, że być może pan starosta mnie słyszy. Pierwszy
nie, przepraszam bardzo.
Chciałbym życzyć tylko zdrowia panu starostwie.
Przepraszam bardzo, ale to już będziecie do siebie dzwonić. My już musimy kończyć. Radna PiS Agnieszka Przybylska, dziękuję bardzo. Radna SLD Jerzy Kotlęga w studiu Rada Koszalin. Dziękuję bardzo. I PSL reprezentował wicestarosta Pyrzycki Bartłomiej Królikowski. Dziękuję bardzo serdecznie. To była Kawiarenka Polityczna. Za chwilkę wiadomości w Radiu Szczecin. Do usłyszenia.